Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa serdecznie.
Sporą niespodziankę zrobił rząd Polakom, którzy są na urlopach w Chorwacji, Egipcie, w Rosji, w Brazylii, w Meksyku.
Brazylia już wcześniej była objęta tymi obostrzeniami, które dotyczą tak naprawdę przekraczania granicy, czyli obowiązkowej kwarantanny, z której można się zwolnić dopiero po 7 dniach, a nie tak jak w przypadku krajów tutaj bliższych nam, kiedy ta kwarantanna w zasadzie od razu może być zniesiona, jak tylko zostanie wykonany test, no chyba że ktoś z testem bezpośrednio przyjeżdżał do kraju, ale no pod tym względem znowu musimy podejmować trudne decyzje. Tak jak wszyscy rozglądamy się wokoło, chodzi tutaj mi też o dalszą perspektywę, czyli tego, co się dzieje poza Europą, no to wszyscy widzimy, że głównym zagrożeniem epidemicznym teraz są nowe mutacje rozwijające się w różnych krajach na świecie i stąd jest ta decyzja. Ona rzeczywiście jest utrudnieniem i tutaj mogę tylko mieć pewne wyrazy docenienia i prośbę o wyrozumiałość, ale to zdrowie publiczne jest w tej chwili najważniejsze i wiemy, jakie mamy doświadczenia pandemiczne i że jest o co walczyć i że jest czego pilnować, bo ta liczba zakażeń w Polsce jest w tej chwili niska.
Ale jednak będą pewne odstępstwa. W przypadku Chorwacji nie będzie obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny.
Tak, Chorwacja będzie zakwalifikowana do tych krajów, które potocznie nazywamy Schengen, w tym sensie, że one będą właśnie możliwości zwolnienia z kwarantanny od razu.
Wyjątki, jeżeli chodzi o osoby powracające z państw spoza strefy Schengen.
Chcemy też wyjść naprzeciwko temu, że no jest zwiększona liczba podróży dzieci, czy osób zaszczepionych, czy w ogóle do lat 12, które nie mają możliwości zaszczepienia, żeby też były potraktowane preferencyjnie, więc rzeczywiście te dzieci do lat 12 będą zwolnione z kwarantanny.
Dotyczy to też ozdrowieńców.
Tak, problem jest nieco bardziej skomplikowany, dlatego nie mówię o nim od razu, bo różne są standardy w Unii Europejskiej w tej chwili, jeżeli chodzi o to, kto jest ozdrowieńcem, bo w przypadku certyfikatu covidowego mamy do czynienia z taką sytuacją, że ozdrowieńcem jest ten, kto miał wykonany test PCR-owy i oczywiście ten okres 180 dni, ale przecież część osób była identyfikowana jako osoby, które miały wykonany test antygenowy i u nas w kraju jest też status ozdrowieńca dla tych osób. Tutaj pod kątem jakby naszych reguł to my stosujemy tą szerszą definicję ozdrowieńca, która również uwzględnia te osoby, które miały stwierdzony COVID w wyniku testu antygenowego.
Na ile zmiana zasad odnośnie kwarantanny po powrocie do Polski z państw spoza strefy Schengen uchroni nas przed tym wariantem Delta?
No na pewno to jest pewnego rodzaju tama, no bo ta nowa zasada kwarantanny, z której można się zwolnić dopiero po 7 dniach, a taki średni czas wylęgania choroby to jest 4-5 dni, więc wtedy mamy pewność, że ta osoba, jeżeli nie będzie miała objawów, a będzie miała wykonany test, który będzie negatywny, że ona jest po prostu bezpieczna i uważamy, że teraz jakby priorytetem z punktu widzenia właśnie zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego jest z jednej strony to epidemiczne uszczelnienie granic, a w kraju kontrolowanie jakichkolwiek ognisk mutacji alertowych, no ale żeby te mutacje alertowe identyfikować, to oczywiście musimy sekwencjonować genom, czyli badać, z jaką mutacją wirusa mamy do czynienia.
Wszystkie nasze laboratoria są na to przygotowane, czy to jest w trakcie?
Udało się i szybko, i ogromnym wysiłkiem, ale to też jest ciekawy przykład połączenia tego świata akademickiego z takim światem funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej. Udało nam się stworzyć bardzo prężny system badania mutacji wirusa. Naprawdę ta nasza wydolność, jeśli chodzi o liczbę badań tygodniowo robionych, to jest w skali całego kraju 10 tysięcy. Zresztą tutejszy ośrodek uniwersytecki deklaruje, że ta liczba wykonywanych tygodniowo testów może nawet do 3 tysięcy dobić, a przypomnę państwu, że my w skali całego kraju mamy około 1000 przypadków tygodniowo, więc w tej chwili ten potencjał przerasta znacznie to, co się dzieje.
Jak teraz wygląda sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o wariant Delta?
Jesteśmy w okolicach mniej więcej 100 zidentyfikowanych przypadków. Za każdym razem jest prowadzone bardzo wnikliwe śledztwo epidemiczne. Sanepid teraz przy tej mniejszej liczbie zakażeń może się skoncentrować na takiej dogłębnej analizie, poszukiwaniu i weryfikowaniu kontaktów i absolutnie pod kątem panowania nad tymi ogniskami, no na razie można powiedzieć, że też odnosimy sukces, bo mieliśmy kilka ognisk naprawdę bardzo dużych, mówię tutaj o skali 70, 80, nawet 100 osób i kwarantanny, izolacje, wprowadzenie też takich specjalnych środków, jakim jest to, że z tej izolacji w przypadku mutacji alertowych zwalniamy dopiero albo po wydłużonej kwarantannie, albo na przykład dopiero po wykonaniu testu, który musi być oczywiście negatywny. Na razie i przy tej skali myślę, że to jest dosyć skutecznie wykonywane. wykonywane.
Co jeśli wariant Delta jednak nas zaatakuje? Jakie scenariusze państwo biorą pod uwagę po wakacjach?
Przede wszystkim musimy się przed tym bronić. Te elementy uszczelnienia granicy i dużej koncentracji działania inspekcji sanitarnej na ogniskach z mutacjami alertowymi to jest część naszej obrony. Drugą częścią naszej obrony fundamentalną są szczepienia. Wszystkie wiadomości, badania, jakie analizujemy i cały czas monitorujemy, pokazują, że te szczepienia chronią przed ciężkim przechodzeniem COVID-u. Szczególnie były na przykład dwa preparaty pokazywane i Pfizera, i AstraZeneca, o której pierwotnie mówiono, że być może ma niższą skuteczność, ale przed tym ciężkim zachorowaniem one chronią w powyżej 90%. Jeżeli popatrzymy sobie na to, jak wariant Delta rozwija się w Wielkiej Brytanii, to on rozwija się właśnie w grupie osób, które są niezaszczepione i tam powstają ogniska zakażeń. Dlatego kwestia szczepienia jest cały czas kwestią bardzo ważną i też jak widzimy ten spadek zainteresowania szczepieniami. On w pewnym sensie wynika właśnie z takiego zmniejszenia poczucia zagrożenia pandemicznego, no bo przecież w fali czy w sytuacji trudnej, no ta skłonność do szczepienia jest o wiele większa, a teraz widzimy, że nie, prośba do mediów, którą można kierować, żeby jednak uświadamiać, że są warianty niebezpieczne i że skuteczną obroną przed nimi, żebyśmy właśnie nie wracali do tej rzeczywistości, gdzie zakażenia idą w tysiące, jest szczepienie.
Komitet Zdrowia Publicznego, pan chce obowiązkowych szczepień wśród pracowników służby zdrowia. Jak teraz wygląda frekwencja szczepień właśnie wśród tej grupy pracowników i jakie jest wasze podejście do tego apelu?
Ten postulat jest coraz częściej formułowany właśnie nawet przez same środowisko medyczne. Po pierwsze, no to bardzo cieszę się z tego, że ta odpowiedzialność jest taka, że nawet to środowisko chce dać pewnego rodzaju przykład. W tej chwili mamy duży poziom wyszczepienia, szczególnie wśród lekarzy, bo to jest dużo powyżej 80% czy 90% nawet, więc pod tym względem.
Ale inaczej to już wygląda, jeżeli chodzi o inne grupy pracowników służby zdrowia, w ZOL-ach.
Rzeczywiście w innych grupach zawodowych ten wskaźnik jest troszeczkę mniejszy, ale myślę, że przyjrzymy się bardzo dokładnie i rzeczywiście ten głos środowiska może być takim decydującym głosem.
Komitet Zdrowia Publicznego apeluje też o wyciąganie konsekwencji wobec pracowników służby zdrowia, którzy podważają zasadność szczepień.
Też pewien okres takiego zmęczenia pandemią jest takim okresem, który tworzy podatny grunt na różne manipulacje i myślę, że ze szczególną dolegliwością, ze szczególną uwagą powinno się rozbrajać te mity i manipulacje i absolutnie ja uważam, że każda taka informacja nieprawdziwa, która jest puszczana w przestrzeń publiczną, powinna być wyjaśniana.